Pewno trochę inaczej miała wyglądać uroczystość 30-lecia istnienia Izby, ale niestety, tak jak w wielu innych przypadkach, show skradł wam koronawirus.
Nie da się ukryć, że epidemia pokrzyżowała nasze plany. Miało być znacznie huczniej. W cudzysłowie, mieliśmy mieć więcej gości, choćby w postaci członków naszego samorządu. Niestety do końca nie wiedzieliśmy, jak będzie, czy nawet ta skromna uroczystość się odbędzie, a nie chcieliśmy, aby koledzy odznaczeni czekali prawie 2 lata na odznaczenia, które zostały im przyznane w styczniu w bieżącym roku. Stąd taka skromna oprawa, w zasadzie ograniczona do wręczenia odznaczeń i powitania gości, krótkiego rysu historycznego.
I wszyscy w maskach byli.
Tak.
Ilu lekarzy zrzesza Opolska Izba Lekarska i czy państwo byli od samego początku?
Ja jestem od drugiej kadencji w samorządzie opolskim. Nie wiem, jak kolega Jurek to zaraz
też
powie.
Też od drugiej kadencji.
W tej chwili mamy... To zawsze się zmienia, ale gdzieś 3300 lekarzy i lekarzy dentystów.
Opolska Izba Lekarska nie należy na pewno do największych w kraju, chociażby patrząc na wielkość naszego województwa.
Jest jedną z mniejszych.
A jaka jest działalność? Jakie cele sobie stawiacie?
Cele w zasadzie są takie same jak dla dużych izb, bo członkowie mają takie same przywileje, takie same prawa, takie same obowiązki. Na pewno łatwiej może nam się zorganizować w pewnych sytuacjach ze względu na to, że niewielka jest liczebnie izba. Nie możemy się porównać na przykład z Mazowiecką, która zrzesza 12 czy 13 tysięcy członków. Na pewno porozumienie w małej izbie jest lepsze, jest większa łączność niż w dużych izbach.
Ale zmęczenie może przyjść szybciej, prawda?
Największym problemem to każda izba przeżywa, natomiast nam z racji szczupłości i liczebności członków, może to bardziej, doskwiera jest kwestia znalezienia osób, które chcą poświęcić swój czas na działalność społeczną, bo działalność w samorządzie jest działalnością społeczną. To już, jeżeli ktoś chce, to w zasadzie musi poświęcić czas prywatny, czas rodziny, no bo w pracy no to się jest, tak czy siak. I tu jest duży problem, natomiast mimo to, że jak koleżanka wspomniała, jesteśmy jedną z mniejszych izb, to są u nas osoby, które bardzo chcą działać i najlepszym przykładem tego, że można się przebić również na forum ogólnokrajowym jest to, że aktualnym przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego jest nasz członek naszej izby, dr Jacek Miarka, który w sądzie, Naczelnym Sądzie Lekarskim działał przez szereg kadencji, a w tej został przewodniczącym tego sądu.
Nie jest to funkcja łatwa?
Oj nie jest to funkcja łatwa.
I człowiek musi być obdarzony zaufaniem, żeby mógł pełnić taką funkcję.
Na pewno. A on jakby zasłużył sobie naprawdę tą wieloletnią działalnością w sądzie na ten zaszczyt. Są osoby, które działają w izbie, bo ja mając przyjemność przez 4 kadencje prezesowania.
Czyli 16 lat?
16 lat w sumie, tak. 8, potem 4 lata przerwy i znowu 8. Mogę coś powiedzieć, że jest wiele osób naprawdę poświęcających dużo czasu, natomiast nie widzę albo za mało widzę młodych, którzy by chcieli teraz dołączyć.
Ale to jest charakterystyczne dla wszystkich stowarzyszeń chyba.
Nie wiem, jest taki signum temporis, znak czasu, że inaczej się pewne rzeczy traktuje. Coraz częściej łapię się na tym, co kiedyś mnie denerwowało, że ktoś mówi za moich czasów. No ja też już zaczynam mówić, że za mojej młodości to się do pewnych rzeczy inaczej podchodziło. Teraz młodzi mają inne priorytety, żyją rzeczywiście w innym świecie, ten świat galopuje straszliwie. I dla nich być może są rzeczy ważniejsze niż poświęcanie swojego czasu na działalność, która, i tu muszę przyznać, że to może być jeden z argumentów, który ich trochę zniechęca, to jest to, co mówiłem również w tym takim moim wystąpieniu w czasie filmu, który był prezentowany na tej uroczystości, że mimo 30 lat samorządności lekarskiej w Polsce, problemów, które były 30 lat temu, one są dalej problemami. W związku z czym może się młodym wydawać, że w zasadzie ta izba jest nieskuteczna. W związku z czym po co mam poświęcać swój czas, skoro nie widzę efektów.
A jak się do tego doda, że to jest czas zakładania rodziny, szkoleń.
Czas szkoleń, czas robienia specjalizacji.
To trochę można usprawiedliwić tych młodych.
Ja, mi się wydaje, że bardziej niż kolega Jurek rozumiem. Tempo życia jest teraz nieporównywalnie większe niż 20-30 lat temu. I oni się poddają temu biegowi. Robią wszystko w biegu. W biegu zakładają rodziny, w biegu kobiety, lekarki rodzą dzieci, robią specjalizacje. Faktycznie mało mają czasu dla siebie i trudno z tego czasu wykroić czas dla samorządu, chociaż staramy się przekonać młodych, że do wszystkiego trzeba dojść i na wszystko trzeba znaleźć czas, trzeba sobie dobrze zorganizować i wtedy znajdzie się czas i na pracę w samorządzie.
Proszę Państwa, żeby zamknąć tę część naszej rozmowy, taką wstępną, proszę powiedzieć, dlaczego taki samorząd lekarski jest potrzebny? Jaki jest sens działalności takiej organizacji?
Przede wszystkim, jak każdy samorząd zawodu zaufania publicznego, czy nasz lekarski, czy pielęgniarski, czy lekarze weterynarii, czy farmaceutów, czyli samorząd aptekarski, prawniczy i tak dalej, podstawowym zadaniem tego samorządu jest czuwanie nad odpowiednim poziomem wykonywania tego zawodu. Są to rzeczy na tyle specjalistyczne, że tylko specjaliści w danej dziedzinie mogą orzec, czy to coś jest robione prawidłowo, czyli czy lekarz postępuje zgodnie ze standardami, z zaleceniami, z stanem aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, czy nie. W związku z czym, tak jak mówi nawet ustawa i konstytucja i artykuł, który pozwalał na powołanie samorządów, wykonujemy to w imieniu państwa na rzecz społeczeństwa. Czyli po prostu dopilnowywanie, aby zawód lekarza dentysty był wykonywany w odpowiedni sposób.
To nie jest wdzięczne zadanie.
Nie, dlatego że właśnie cały pion orzeczniczy jest w naszej gestii, czyli kontrolowanie, zwracanie uwagi, nierzadko karanie, ale no...
Trzeba być uczciwym i odważnym.
Znaczy każdy, niezależnie od tego, czy to jest zawód lekarza, czy nie, każdy, który wykonuje cokolwiek w swoim życiu, powinien to robić uczciwie i powinien to robić z zaangażowaniem. Tylko czasami są rzeczy na tyle, jak mówię, specjalistyczne, że komuś z boku trudno ocenić. Lekarz nie daje gwarancji wyleczenia pacjenta. Natomiast powinien zapewniać gwarancję, że jego postępowanie jest zgodne z aktualnymi zasadami, standardami. Czasami medycyna, właściwie nie medycyna, tylko choroby są silniejsze ciągle jeszcze od lekarzy.
Wprawdzie film był o bogach, ale lekarze bogami
nie są.
Każda kolejna kadencja stawiała nowe wyzwania. Jakie z nich zapisały się w sposób szczególny w pana pamięci?
Pierwsze kadencje były związane z... Te pierwsze dwie, jeżeli by tak teraz...
Czyli to były lata 90., panie doktorze?
To była kadencja trzecia i czwarta, czyli lata...
Końcówka 90.
Tak. Tak, od 93 działałem, a od 97 byłem prezesem do 2001-2005. Czyli to był ten przełom lat.
Ponieważ ja już wtedy też realizowałam radiowy poradnik medyczny, pamiętam, że to był czas wyjazdu lekarzy na zachód do pracy.
Dużo z nich aplikowało u nas w izbie o dokumenty pozwalające na wyjazd za granicę i pracę za granicą, ale bo to jakby szło troszkę z tego samego powodu, czas protestów. Bardzo, że tak powiem, wtedy zorganizowanych, bardzo licznych protestów lekarzy, nawet doprowadzających do grupowych, znaczy składania grupowych wypowiedzeń z pracy, To był okres, kiedy te zarobki lekarzy, szczególnie pracujących w szpitalach, w publicznym tym sektorze, były na skandalicznie niskim poziomie i to jest jakby taki główny akcent z tamtego czasu.
W XXI wieku nastąpił czas dynamicznego rozwoju technologii medycznej, szczególnie diagnostycznej. Czas szkoleń, zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Proszę powiedzieć, jaki wpływ i jaką pomoc może świadczyła lekarzom, którzy musieli się szkolić, Izba Lekarska?
Gdzie Izba zapewniała możliwość pewnego wsparcia finansowego w postaci pożyczek szkoleniowych. Wiadomo, że kursy są płatne, niektóre stosunkowo mocno płatne, podręczniki i tak dalej. I to jeszcze nie była może wtedy okres tak dużego rozprzestrzeniania się informacji medycznych w internecie. Jeszcze troszkę znaczyły podręczniki, bo w tym momencie one znaczą coraz mniej. Prawie teraz wszystko w internecie się znajdzie. Niektórzy nawet mówią, jeżeli czegoś się w Google nie znajdzie, to znaczy, że to nie istnieje. Więc to był okres, kiedy to wsparcie finansowe było dla tych lekarzy istotne. Dojazdy na kursy, które załóżmy były tam organizowane gdzieś w drugim końcu Polski. I to było istotne, plus możliwość organizowania pewnych szkoleń na miejscu, szczególnie takich, które były kursami obowiązkowymi do specjalizacji, na które było się trudno dostać, żeby w Warszawie na przykład zaliczyć taki kurs i Izba również takie kursy u siebie w swojej siedzibie organizowała.
Pani doktor jest stomatologiem. Bardzo zmieniły się w tamtym czasie, zaczęły się zmieniać gabinety stomatologiczne.
Bardzo. Technologia doszła do nas i w tej chwili od, myślę, że co najmniej od 15 lat nie możemy się powstydzić, jeśli chodzi o postępy w terapii, w stomatologii, bo wszystko dotarło do nas, łącznie ze sprzętem i mamy gabinety wyposażone na naprawdę pierwszorzędnym poziomie. Faktycznie, że są to gabinety głównie prywatne, ale mimo wszystko materiały, sprzęt dotarły także i do szerszego grona stomatologów i myślę, że może w medycynie nie było tak odczuwalnego postępu jak w stomatologii właśnie w ostatnich gdzieś 15 latach.
Ja pamiętam, kiedy jeszcze się biegało, żeby zrobić rentgen zęba. W tej chwili wszystko jest w jednym gabinecie.
Wiele gabinetów, myślę, że ponad połowa praktykujących lekarzy, stomatologów posiada bazę radiologiczną w swojej praktyce, mniej lub bardziej zaawansowaną, bo na pewno większość ma aparaty wewnątrz, do zdjęć wewnątrzustnych, ale mają i do tomografii stożkowej, więc do tego naprawdę na wysokim poziomie badania radiologicznego.
Ale my pacjenci odczuliśmy to mocno w kieszeniach.
Stomatologia jest dziedziną medycyny, gdzie ten nakład finansowy ze strony lekarza jest dość duży. W związku z tym, zwłaszcza w sektorze prywatnym, no, przekłada to się na ceny za usługi. Nie da się ukryć, trzeba mieć zasobny portfel.
W tym czasie przestała funkcjonować Kasa Chorych. Działalność rozpoczął Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy to coś zmieniło na korzyść?
To znaczy, jako samorząd byliśmy od początku zwolennikami systemu ubezpieczeniowego, ale takiego rzeczywistego systemu ubezpieczeniowego na wzór systemu, jaki na przykład obowiązywał w Niemczech. Mieliśmy ich, że tak powiem, bardzo blisko za granicą i bardzo blisko można było współpracować. Zresztą na przykład Izba Dolnośląska bardzo z Saksońską Izbą współpracę ścisłą miała od początku. Weszły kasy za mojej kadencji jako prezesa i przez jakiś czas funkcjonowały, lepiej czy gorzej, ale próbowaliśmy się docierać, no ale niestety w pewnym momencie została na górze powzięta polityczna decyzja, że kasy zastępujemy Funduszem Zdrowia. U podłoża był prawdopodobnie pewien błąd, mianowicie zbyt duże były rozbieżności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych regionalnych kas. Każda z nich była w zasadzie takim udzielnym księstwem, natomiast to wprowadzało pewne niesnaski związane z tym, że na przykład pacjent w jednej kasie miał inaczej zapewnione leczenie, a w innej kasie warunki były inne. To powinno było być bardziej ujednolicone. Nad tym niestety taki nadzorujący organ centralny nie zapanował. Natomiast likwidacja kas, które miały przede wszystkim bardzo dobre rozeznanie, jakie są potrzeby w danym województwie. Z drugiej strony wiedziały, jakie są problemy poszczególnych jednostek będących na tym terenie, komu trzeba trochę więcej dołożyć, bo jest bardziej zapóźniony, nazwijmy to, w pewnym rozwoju infrastruktury itd., itd. Natomiast fundusz centralny, Narodowy Fundusz Zdrowia, mając jeden worek pieniędzy, dzielił według algorytmów, które były bardzo dziwne, czasami trudne.
I mało korzystne dla Opolszczyzny.
Trudne do zrozumienia, a szczególnie dla nas mało korzystne, dlatego że no niestety u nas liczba osób teoretycznie niby mieszkających, ale pracujących gdzie indziej jest duża i to powodowało, zaczęło powodować pewne problemy. Cały czas jest to modyfikowane, ale czy to idzie w dobrym kierunku? Nie wiem. Ja swego czasu, nawet jeszcze w rozmowie z poprzednim dyrektorem funduszu, z dyrektorem Łukawieckim, kiedyś mówiłem, że czasami mam wrażenie takie, po zmianach wprowadzanych przez fundusz, jeżeli chodzi o zasady płacenia, że działają na zasadzie takiej, spotykamy się raz na dwa tygodnie, no może raz na miesiąc, i zastanawiamy się, co by tu zrobić. Może zmienimy coś, bośmy dawno nie zmieniali. Bo nie widziałem uzasadnienia dla wprowadzania tych pewnych zmian, które wcale nie ułatwiały nam życia.
Proszę Państwa, w trakcie Waszej działalności w samorządzie zmieniali się ministrowie. Z każdym kolejnym rodziły się pewne nadzieje, że poprawi sytuację w opiece zdrowotnej. Czy któryś z nich spełnił oczekiwania Waszego środowiska?
Największe nadzieje mieliśmy, nie ukrywamy, z doktorem Konstantym Radziwiłłem, bo jakby nie było, był jednym z nas działającym aktywnie w samorządzie. Był prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. O zawodzie, jaki nam sprawił, myślę, że najlepiej kolega Jurek by powiedział.
Tak, w momencie, kiedy Kostek, no bo byliśmy na ty, jesteśmy na ty, nie będę ukrywał tego, został ministrem, pomyślałem sobie, no wreszcie, osoba, która przez dwie kadencje była prezesem, która przez jedną kadencję była sekretarzem, która wtedy, kiedy został ministrem, był chyba też na stanowisku wiceprezes albo innego, był w prezydium, która na pierwszym spotkaniu, gdy ówczesny prezes dr Hamankiewicz przedstawiał mu taką książeczkę z listą najważniejszych problemów i postulatów do rozwiązania, po przerzuceniu tych stron powiedział, a to większość z tych spraw znam, bo byłem ich autorem, czy współautorem. I początki wydawało się, no jakoś się zapowiadały dobrze, tak? Natomiast w pewnym momencie, nie wiem, czy to jest tak zwany syndrom pałacu Paca, czyli tego pałacu Namiodowej, że po prostu przestaje się w pewnym momencie logicznie myśleć. Ja wiem, że minister zdrowia zależy od ministra finansów przede wszystkim, że samodzielnie pewnych finansowych decyzji podejmować nie może. Wszystko to jest jasne. I nawet jeżeli będzie obiecywał, zanim zostanie ministrem, że będzie coś proponował jako docelowe dążenie do jakiejś tam granicy zarobków czy wydatków, czy tak. I w momencie, jak zostanie ministrem, to powinien powiedzieć, przepraszam, to dalej uważam, że tak powinno być, ale minister finansów mi na to nie pozwala. Ale nie zmieniam swojego zdania na temat pewnych rzeczy związanych z funkcjonowaniem lekarza, z wykonywaniem zawodu przez lekarza, z relacjami między lekarzem a jego pracodawcą, względem tego, czy lekarz może nie zgadzać się i protestować, jeżeli są mu proponowane pewne rozwiązania, na które się nie zgadza, czy nie może. I jeżeli co innego mówiłem jako prezes, a co innego zaczynam mówić jako minister, i jest to konfrontowane i w zasadzie się pokazuje jedno przy drugim, to tego nie jestem w stanie zrozumieć.